Pogoda pokazuje, że pomału zbliżają się wakacje. Wakacje to kończy się rok szkolny. Z nami jest pani minister Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
No i od niedawna nowy szef ministerstwa, pan Dariusz Piątkowski. Jaki jest nowy szef, pani minister?
Ale pytanie. Oczywiście to nowy szef, ale nie chciałam powiedzieć, że stary, ale jednak kolega. Z Komisji Edukacji pracowaliśmy wiele lat wspólnie. To bardzo rzeczowa i kompetentna osoba, jeśli chodzi o edukację, znający system, samorządowiec, więc można powiedzieć, że w pełni przygotowany do pełnienia funkcji ministra edukacji narodowej. Przy tym to, co na mnie robi wrażenie u pana ministra Dariusza Piątkowskiego, to taka rzeczowość z jednej strony, spokój, systematyczność, a także opanowanie. Więc myślę, że z jednej strony osoba kompetentna, z drugiej strony taka wprowadzająca ład i porządek.
To porozmawiajmy teraz o uczniach. Rok szkolny skrócony, w najbliższą środę zakończenie roku szkolnego, więc pytanie, które się nasuwa, jest takie. Uczniowie mieli tak naprawdę w większości szkół 3 tygodnie laby na skutek strajku nauczycieli. Czy udało się nadrobić stracony wówczas materiał?
Oczywiście my nie możemy powiedzieć w sposób taki jednoznaczny, że w 100% udało się nadrobić. Natomiast my to sprawdzamy, my to badamy. Znaczy, czy została zrealizowana podstawa programowa. Sprawdzają to kuratorzy oświaty w ramach nadzoru poprzez ankietę. Natomiast tak czasu nie cofniemy, prawda? Więc młodzi ludzie, szczególnie absolwenci już, można powiedzieć, że to, co na pewno udało się opanować i to, co się udało przeprowadzić, te egzaminy po 8 klasie, egzaminy gimnazjalne, a także egzaminy maturalne. Natomiast być może w niektórych przypadkach nauczyciele będą musieli pewne rzeczy w kolejnych klasach nadrobić. Natomiast tak jest, że my to sprawdzamy i będziemy mieli za jakiś moment pełny obraz. Natomiast oczywiście to jest na podstawie ankiet ta cała sytuacja. Natomiast udało się też zapanować nad sytuacją tą, w której jednak kilkanaście tysięcy uczniów mogło być niepromowanymi i nie mógł przystąpić do matury, czyli uczniów, gdzie rady pedagogiczne w wyniku strajku nie chciały, nie decydowały się na klasyfikację, więc tutaj też szybka ustawa w trybie pilnym maturalna, która pozwoliła nad sytuacją zapanować i sprawnie w tym naprawdę gorącym dla uczniów, dla rodziców w czasie i dla nas tu w ministerstwie też bardzo gorącym zapanować nad sytuacją. Zarówno to też dotyczy egzaminów i tu mogę powiedzieć, że to był też bardzo dobry rok pod wieloma względami, ale też trudny. I chcę podziękować wszystkim, dzięki którym, czyli nauczycielom, którzy zdecydowali się mimo takiej presji wesprzeć i uczniów i przeprowadzić egzaminy, samorządom i samorządowcom, którzy się w to zaangażowali, kuratorom oświaty, kuratorom, wizytatorom. To rzeczywiście było duże wyzwanie, ale jednak uczniowie z tego powodu nie ucierpieli drastycznie, nie mogli przystąpić do egzaminów i dzisiaj mamy wyniki już egzaminu podawane. Natomiast to, co jest na pewno wielkim sukcesem tego roku szkolnego, ja jestem trzeci rok już w ministerstwie, sama się zastanawiam, tak, już trzeci rok się zaczął w marcu. I to są, myślę, że zacznę od tego, co jest na pewno sukcesem i co czują bardzo mocno nauczyciele. To takie pierwsze duże podwyżki od wielu, wielu lat. Ktoś mówił, że nawet te podwyżki są takie duże pierwszy raz po 1989 roku i tak chyba jest w tak krótkim czasie. Tu chodzi o przecież dla nauczycieli. Wczoraj została przegłosowana Karta Nauczyciela, ustawa, która pozwala przeprowadzić między innymi sprawnie podwyżki.
No właśnie, także w tej karcie zapisano, że średnie wynagrodzenie nauczyciela wzrośnie od września o kolejne 10%. No bo to jest kolejne, tak rozumiem, bo od stycznia wzrosło o 5%, więc w tym roku 15.
Tak, w roku 15, a w sumie od marca poprzedniego roku to jest prawie ponad 21%. Także jest to rzeczywiście w tym krótkim czasie bardzo duża i zdecydowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Ja też chcę dodać, proszę ojca, że mam świadomość, że nauczyciele nie zarabiają dużo i że to nie jest wystarczająca podwyżka dla nauczycieli, że to nie jest podwyżka marzeń, ale mogę powiedzieć w ten sposób też taki zdecydowany, że dalej trwają rozmowy nad wynagradzaniem nauczycieli, nad systemem i nad podniesieniem im pensji. I to niekoniecznie musi się łączyć ze zwiększonym pensum. Takie propozycje padły, natomiast my rozmawiamy o rzeczywistym zwiększeniu wynagrodzeń dla nauczycieli. To był pierwszy etap. Nie mówimy ostatniego słowa, przed nauczycielami kolejne podwyżki, o których w tej chwili minister Piątkowski rozmawia z premierem i z ministrem finansów. Więc myślę, że to są dobre wiadomości dla nauczycieli, mimo że nauczyciele od 2012 roku podwyżek nie mieli, mimo że te uposażenia, te pensje uważają, że są niskie, bo są niskie, natomiast trudno w tak krótkim czasie nadrobić wszystkie zaniedbania i zagłości, które są od wielu, wielu lat w szkolnictwie wobec nauczycieli. No, bo powiedziałam, one się tak narosły. One po prostu od wielu lat narosły.
Czyli sytuacja jest taka, że państwo w dalszym ciągu rozmawiają, prowadzą ten dialog ze środowiskami nauczycielskimi, związkowymi. Zdaje się, że ZNP w tym nie uczestniczy, a te podwyżki już są zagwarantowane, wynegocjowane z Solidarnością tak, i one będą dla wszystkich nauczycieli.
Dla wszystkich nauczycieli.
I pan minister Piątkowski rozmawia teraz z panem premierem o kolejnych pieniądzach tak. dla nauczycieli. Tak wygląda sytuacja, rozumiem, tak?
Tak wygląda sytuacja i myślę, że to jest dobra sytuacja, bo też chcę powiedzieć, że w poniedziałek kolejna tura obrad okrągłego stołu i rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby w niej uczestniczyły związki zawodowe. Cały czas zapraszamy, szczególnie ZNP do konstruktywnego dialogu. I my te rozmowy chcemy przeprowadzać i każda zmiana oczywiście, która będzie później już zmianą nie tylko zapowiedzianą, ale później przeprowadzaną, będzie w konsultacji ze wszystkimi środowiskami, ze stroną społeczną, ze samorządami, związkami zawodowymi. Warto też powiedzieć, że na podwyżki pieniądze będą zapewnione głównie ze zwiększonej subwencji oświatowej, że oprócz tego właściwie 97% nauczycieli i wychowawców skorzysta na tym, że będzie zwiększony dodatek za wychowawstwo. My bardzo doceniamy rolę nauczycieli wychowawców, więc podnosimy dodatek do za wychowawstwo do 300 zł dla wszystkich nauczycieli
i to będzie i to będzie ta minimalna wysokość dodatku?
Minimalna stawka, też minimalna stawka. Tak.
Dlatego, że do tej pory zdarzało się, że niektórzy dostawali większe pieniądze, no na przykład 300 zł, a niektórzy 50.
50, tak. I to była taka dysproporcja, choć wszyscy wiemy, że obowiązki wychowawcy klasy, obowiązki wychowawcy są bardzo ważne i powinny być, jeżeli są wypełniane rzetelnie, są po prostu bardzo podobne. I ta dysproporcja w dodatku za wychowawstwo no, była niesprawiedliwa. Poza tym to jest bardzo ważna rola i należy ją też docenić finansowo.
Mamy także w tej noweli Karty Nauczyciela dodatek dla nauczycieli stażystów.
To też jest nowość i tu chcę bardzo podkreślić, że dodatek dla nauczycieli stażystów w puli na wynagrodzenia to prawie 30 milionów. Wczoraj padło takie słowo, że nie ma dodatku na zagospodarowanie, a to było tylko 5 milionów złotych, więc skala tutaj wydatku na dodatek dla stażystów jest zdecydowanie większa i nauczyciele na tym korzystają. Natomiast dodatek na zagospodarowanie wszedł do średniej, czyli nie uciekł nauczycielom, tylko jest w wynagrodzeniach. Natomiast bardzo chcemy, żeby dobrzy nauczyciele, młodzi nauczyciele, dobrzy absolwenci trafili do zawodu nauczycielskiego. Stąd wiemy, że te wynagrodzenia nauczycieli stażysty nie są duże, więc to jest dodatek na start, to jest ewidentna zachęta, żeby młodzi nauczyciele przyszli do zawodu. Być może to za mało, ale są przed nami też rozmowa na temat, jak wesprzeć dobrych absolwentów, by chcieli dobrych szkół, chcieli pracować w szkole, ale jesteśmy, mam nadzieję, na też ukończeniu dyskusji, uzgodnień międzyresortowych z Ministerstwem Nauki nad określeniem standardów kształcenia nauczycieli tak, by było wiadomo, że jeśli ktoś uzyskuje dyplom ze specjalnością nauczycielską, to jest osoba przygotowana do zawodu też warsztatowo i żeby dobre uczelnie mogły do zawodu przygotowywać. To jest wiele wyzwań przed nami i dużo pracy, ale też chcę podkreślić, że ten rok to oczywiście działania na rzecz, to jest kolejny rok wdrażania reformy kształcenia ogólnego. Uczniowie w tej chwili trafią już do 4-letniego liceum, czyli tego z pełnym kursem przedmiotowym, ale jest też ważna sfera, nad którą też, którą osobiście nadzorowałam, to reforma kształcenia branżowego, która była przyjęta ustawą 22 listopada. Też tu chcę powiedzieć, że była przyjęta prawie jednogłośnie, przednim głosem wstrzymującym. Teraz przed nami wdrażanie tej reformy, wdrażanie już reformy, której rzeczywiście uda nam się odtworzyć trafne, dobre kształcenie zawodowe, techniczne, ale kształcenie zawodowe to nie tylko kształcenie branżowe, techniczne, to też uczelnie. Warto na to spojrzeć szerzej. Przygotowanie do życia zawodowego trzeba traktować szerzej. To też wychowanie. Przygotowanie do życia zawodowego to też przygotowanie rzetelnej i etycznej osoby. Więc w tym reformie kształcenia branżowego i zawodowego widzimy też tak bardzo ważny komponent, to się tak nazywa umiejętności miękkich, a ja myślę, że tak naprawdę wartości, do których młodych ludzi chcemy przygotowywać, ale tak z punktu widzenia czysto branżowego bardzo ważne, żeby szkoła była powiązana z pracodawcą i żeby rzeczywiście przygotowała też umiejętności, które są potrzebne z punktu widzenia rynku pracy, bo szkoła, którą zastaliśmy, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum, 30-40% przygotowywał przyszłych bezrobotnych przy tak niskim, padającym bezrobociu. Więc tu nie chodziło o to, żeby przygotowywać większą liczbę, żeby więcej uczniów było w szkołach, tylko żeby ich lepiej przygotowani do przyszłej pracy. A z drugiej strony mieli wybór, że jeśli będą chcieli się dalej kształcić, to taka ścieżka kształcenia jest dla nich zapewniona.
Pani minister, a wrzesień, no po pierwsze to pamiętamy o tej groźbie wznowienia strajku, bo strajk przez ZNP został zawieszony. Pan Broniarz mówi, że będzie referendum w tej sprawie, jeżeli ma dojść do strajku, żeby wiedzieć, na ilu nauczycieli ZNP może liczyć strajkujących. To jest jedna rzecz, ale druga to także podwójny rocznik. Jak szkoły sobie od września z tą sprawą poradzą?
Strajk oczywiście, takie zapowiedzi słyszymy, ale też mam wrażenie, że taka konsekwentna przekonanie, że taka konsekwentna realizacja obietnic, zapowiedzi no, przynosi odpowiednie efekty i że nauczyciele te podwyżki będą mieli do 30 września zapłacone i to jest bardzo, myślę, ważna informacja, która spowoduje, że mam nadzieję strajku nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o podwójny rocznik, to tutaj Ministerstwo Edukacji wraz z kuratorami oświaty we współpracy z samorządami analizuje i wiemy, że problem podwójnego rocznika nie zaburzy funkcjonowania szkoły. To był, jeżeli chcieliśmy otworzyć licea ogólnokształcące, i wiedzieliśmy i wszyscy oczekiwali tej zmiany, to było wiadomo, że trzeba wykorzystać takie roczniki, jakby spojrzeć na takie roczniki, które będą najniższe. I on tak naprawdę, rocznik uczniów i uczniowie, ich liczba jest zbliżona do 2010 roku. Ale biorąc pod uwagę, że z jednej strony zostały wygaszone gimnazja, a z drugiej strony bardzo dużo szkół miało problem z naborem i wiele szkół, tak naprawdę, nawet ja mam bardzo dużo tam, gdzie mieszkam, jestem posłem, którzy się cieszą, dlatego że to ratuje licea ogólnokształcące, ponieważ tych uczniów będzie więcej. Natomiast w tych prestiżowych liceach zawsze były problemy z naborem i to nie jest tak, że wszyscy uczniowie, którzy chcieli się do tych szkół dostawali. Natomiast w dużych miastach też jest trochę inna sytuacja, ale też nie powinno być problemów z miejscami w szkołach, bowiem szkoły w naszej informacji przygotowały odpowiednią liczbę miejsc, bo my te informacje bardzo skrupulatnie zbieramy. A dzisiaj, jeśli nawet wychodzą takie informacje, że gdzieś brakuje miejsc, to dlatego, że jest zgoda przez samorządy, żeby uczniowie aplikowali, czyli zgłaszali chęć uczenia się w kilku szkołach. W związku z tym ten obraz, który jest dawany w tej chwili, często jest manipulowany i nieprawdziwy. Z naszych informacji wynika, które badamy przez kuratorów oświaty, że miejsc dla uczniów nie zabraknie.
To jeszcze jedna sprawa. Czy od września będzie edukacja seksualna w szkołach? Przypomnijmy, pan prezydent Trzaskowski, podpisując deklarację na rzecz społeczności LGBT, zapowiedział wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole. Wiemy, że sprawę edukacji seksualnej w oparciu o normy WHO popiera rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar. Mówił o tym ostatnio i na to się powołuje rzecznik praw dziecka, który wszedł w konflikt z tym drugim rzecznikiem, czyli panem Bodnarem. No i pan Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, wysyła pismo do MEN-u. Czy edukacja seksualna w szkole będzie obowiązkowa? Jakie jest stanowisko w związku z tą sprawą Ministerstwa Edukacji Narodowej?
Jest przedmiot, proszę ojca, proszę słuchaczy, jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. I ten przedmiot jest napisany przez specjalistów, jest w szkole prowadzony i nic nie zamierzamy w tej kwestii zmieniać. Natomiast bardzo bym też prosiła, że tak apelowała do samorządów, żeby się zajęły tym, co jest w kompetencji samorządów, czyli dobrym przygotowaniem szkół. Dobrym przygotowaniem szkół do roku szkolnego. To są podzielone kompetencje. Są kompetencje programowe należące do ministra oświaty i są kompetencje prowadzenia szkół, czyli dbania o bazę szkół, dbania o jakość nauczania, ale ta jakość nauczania, jeśli chodzi o programy, należy do Ministerstwa Edukacji i Nadzoru Pedagogicznego i nauczycieli. I tutaj myślę, że te kompetencje są jasno podzielone. No trudno, to takie robienie zamieszania, ale myślę, że szkoda, że na przykład pan prezydent Trzaskowski nie zajmuje się tym, co do niego należy. Mówi pewne rzeczy, które są manipulacją, jeśli czy mówią jego pracownicy dotyczące podwójnego rocznika, ale samorząd odpowiada za warunki bezpieczeństwa w szkołach. Myślę, że tym pan Rafał Trzaskowski powinien się zająć.
Pan Mikołaj Pawlak powiedział, mówię zdecydowane nie wprowadzeniu do szkół powszechnej edukacji seksualnej obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Mówię zdecydowanie nie wpuszczeniu edukatorów seksualnych na korytarze polskich szkół, co miało miejsce. Mówię zdecydowane nie wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania. Czy pod tym nie podpisuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które też później ma narzędzia weryfikacji, ewentualnie wyciągania konsekwencji, których nie ma rzecznik praw dziecka?
Oczywiście, że się pod tym podpisujemy. Wielokrotnie odpowiadałam na to w interpelacjach, na interpelacje poselskie. Sprawa jest dosyć jednoznaczna. Jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, a tego typu treści nigdy nie mogły i nie mogą być obowiązkowe. I tutaj całkowicie się zgadzam z panem rzecznikiem praw dziecka i trzeba tutaj wspólnie działać, ale też apeluję, bo tak cały czas myślę, kiedy rozmawiam z rodzicami zaniepokojonymi takimi działaniami, że czasami one się mogą odbywać wbrew ich woli, żeby zachować taką czujność, bo przecież w każdej szkole nie będzie wizytator codziennie sprawdzał, co się dzieje, żeby wiedzieć, że rodzice mają prawo. Nie można zmieniać programu wychowawczego, programu wychowawczo-profilaktycznego bez zgody rodziców. Na to muszą dać zgodę rodzice. Jest podstawa programowa, wszystkie zmiany oraz stowarzyszenia, które wchodzą do szkoły, to musi się wszystko odbywać za zgodą rodziców, więc wspólnie musimy tutaj zachować czujność.
Apelowała pani minister Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Szczęść Boże i dobrych wakacji wszystkim życzę.
O tak, Bóg zapłać. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.